Przejdziemy teraz do rozważań, medytacji, które będą związane z pewnym cyklem, jeśli Pan Bóg da. Mam nadzieję, że właśnie, jeśli będzie taka wola Boża, że będziemy mogli zrobić pewien cykl związany z zasadniczymi aspektami rozeznawania duchowego. Chciałbym, abyśmy podjęli właśnie taką drogę, dotknęli pewnych aspektów, które są konieczne przy rozeznawaniu duchowym i potem również rozważyli już bezpośrednio same reguły rozeznawania duchowego. Natomiast, ponieważ rozeznawanie duchowe to nie jest kwestia tylko mechaniczna, prawda? Musimy o tym pamiętać, to od razu jako takie drobne wprowadzenie. Rozeznawanie duchowe to nie jest kwestia tylko tego, że przy pewnej sytuacji aplikuje pewne reguły i, ja tak powiem brzydko, mechanicznie otrzymuje wynik. Tak jakby ktoś wrzucał monety do, powiedzmy, jakiegoś aparatu, gdzie automatu biletowego, naciskam i wychodzi mi bilet, wynik. W żadnym wypadku. To jest pomyłka, to jest błąd, to jest pułapka. W rozeznawaniu duchowym nie da się po prostu tak, że nauczę się reguł, będę je aplikował i wyjdzie mi wynik. W żadnym wypadku. Nie. Rozeznawanie duchowe jest ściśle związane z moją więzią, relacją, międzyosobową więzią, między interpersonalną, międzyosobową więzią. Bóg, osoba w Trójcy, która jest wspólnotą osób boskich i zaprasza mnie do tej samej wspólnoty, do tej samej więzi, do tej samej komunii. I rozeznawanie będzie o tyle pełne i piękne, o ile moja więź będzie pełna, piękna, no właśnie, na tyle pełna, na ile będzie pełna moja więź i piękna moja więź z Bogiem, na tyle będzie pełne i piękne rozeznanie. A to wiąże się oczywiście z tym, że tej relacji trzeba się uczyć i wiąże się z tym, co tradycyjna teologia nazywa cnotami, inaczej mówiąc postawami, które człowiek kształtuje przez świadome i dobrowolne zaangażowanie. Stąd innymi słowy, konieczne są pewne postawy przy rozeznawaniu. Zanim się przejdzie do omawiania na przykład reguł rozeznawania, najpierw konieczne jest sobie uświadomić to, że ja stoję w relacji do osoby. I w relacji do osoby nie ma mechanicznego traktowania drugiej osoby. Nie, jest więź. To jest spotkanie. I w kontekście spotkania i głębi tego spotkania, z tego kontekstu rodzi się rozeznanie. Czyli odkrycie tego, jaka jest wola tego, który mnie ukochał i również siła, dzięki Jego mocy, Ducha Świętego, do tego, abym ja mógł ją wypełnić. To oznacza, że najpierw, i to będą nasze pierwsze spotkania, pierwsze medytacje, najpierw przy rozeznawaniu duchowym podejmiemy kwestię pewnych postaw, które są konieczne do rozeznawania. A więc najpierw pewne postawy. I ja to będę podkreślał, będę wracał do tego. One są najpierw konieczne do tego, aby wejść w rozeznanie. Trzeba już ukształtować sobie w to nastawienie serca, znowu mówiąc biblijnie, żeby w ogóle wejść w rozeznanie. Żeby to było rozeznanie w sensie właściwym. A nie tylko na zasadzie tak, że troszkę jak to się tak mówi w takim przysłowiu polskim, że trafić jak kulą w płot, tak strzelam na chybił, trafił, a trafiłem. Czy też, żeby rozeznanie nie było takim pewnym projektowaniem własnych pragnień, tęsknot, może nawet szlachetnych, ale właśnie niekoniecznie związane z tym, że ja przyjmuję wolę tego, który mnie ukochał, że ona staje się moją wolą. W tych pierwszych wprowadzeniach zatem zajmiemy się kwestiami pewnych postaw. Nasze pierwsze prowadzenie, ten cykl związany z rozeznawaniem, czyli ta obecna medytacja, będzie dotyczyła właśnie jednej z takich postaw, którą uważam za zasadniczą. Ona rzeczywiście wyraża pewne piękno serca przed Bogiem. Można tak powiedzieć, Bóg się z tego cieszy, zanim człowiek jeszcze cokolwiek zrobi, to już, że tak powiem, dotknęło się tego, o co chodzi, jeśli człowiek uczy się przyjmować tej postawy. Chodzi mianowicie o postawę, ja to tak nazwę, postawę dyspozycyjności przed Bogiem. W tradycji jest nazywana w różny sposób, do tego jeszcze też wrócę. Nazywana jest postawą równowagi albo wolności wewnętrznej. czy też postawą świętej obojętności. Na czym ona polega? Otóż pokrótce może opisując, albo może właśnie inaczej, pewne akcenty inaczej kładąc. Może najpierw, kilka kroczków, takie powiedzmy. Pierwszy kroczek, żeby właściwie uchwycić właśnie dynamikę, która się niejako włącza, kiedy uczę się postawy dyspozycyjności, wolności przed Panem. Otóż pierwszy kroczek najpierw. Zawsze trzeba mieć przed oczyma to, że od Boga pochodzi tylko dobro. Obraz Boga. Zawsze. Zawsze. I pozwólcie, że jeszcze raz powtórzę. Zawsze. W każdej sytuacji, w jakiejkolwiek się znajdziecie, moi drodzy, zawsze wracać sobie do tego. Najpierw moment, stop. Panie Boże. A Ty właśnie. I tutaj powinno się już od razu włączać to. Panie Boże, nie no. Cokolwiek od Ciebie pochodzi, to jest tylko dobre. Wracać do tego. Od Boga pochodzi tylko dobro. Bóg, kiedy stwarza świat, to no jak refren to się powtarza w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. No jak refren. I to jest dla nas. Widział Bóg, że było dobre. I dobre, i dobre, i dobre. I za siódmym razem nie tylko, że dobre, bardzo dobre. W zasadzie za szóstym razem po stworzeniu człowieka. Tak jest, z ręki Boga tylko piękno, dobro, harmonia. Tam nie ma nic złego. Nic. Od Boga tylko dobro i Bóg prowadzi tylko do tego, co dobre. Żadne zło, cierpienie, ból, uciemiężenie nigdy ostatecznie od Boga nie pochodzi. Ostatecznie Bóg nigdy tego nie chce. I ostatecznie Bóg nigdy tego nie pozostawi, od tak sobie. Ostatecznie, jak wiemy, jak nam Pan objawił, On chce otrzeć z naszych oczu wszelką łzę. Jak to ujął święty Jan w Apokalipsie, Bóg otrze z ich oczu wszelką łzę i ani cierpienia, ani bólu, ani śmierci już odtąd nie będzie. To jest wola Boża. Ponieważ jak my słyszymy wola Boża, to jak człowiek jest uczciwy wobec siebie, to zauważy od razu czasami takie szarpanie. Ojej, wola Boża, to co to będzie? Nie wiadomo co. Właśnie już tu musi się tworzyć. No trzeba, tak, trzeba o to prosić, zmagać się, żeby już tutaj wtedy włączało się we mnie to właściwe nastawienie. Stop! Wola Boża to coś najlepszego, przepięknego, nieoczekiwanego, ponad wszelkie moje wyobrażenia. Cierpienie i zło to ostatecznie wyraz odwrócenia się właśnie od woli Bożej. Dokładnie tak. Jeśli nie idę za Bogiem, to stwarza cierpienie. W cudzysłowie stwarza. Stąd można tak powiedzieć, że szatan w cudzysłowie stworzył cierpienie, odwracając się od Boga. To jest jego dzieło. Pamiętajmy, tak czasami jest mowa o tym, to jest w pewnym sensie dobre określenie, że szatan małpuje Pana Boga. A więc on też uczynił swoje stworzenie. Co to jest? No właśnie, popatrz, jak wygląda jego dzieło. Ból, cierpienie, uciemiężenie, śmierć, zniszczenie. To jest w cudzysłowie stworzenie szatana. Ale to jest jego dzieło. I kiedy się odwracasz od woli Boga, o to, co wybierasz. Wybierasz. Nie, że Bóg to zsyła na ciebie. Wybierasz. A więc wola Boża. Najlepsze, najwspanialsze. Po prostu... Piękno, dobro, prawda w całej pełni. Natomiast szatan oczywiście uderza tym cierpieniem i oczywiście porzuca nam potem myśli, że uderzy najpierw cierpieniem, a potem porzuca nam myśl, że popatrz, jak Pan Bóg cię potraktował. Popatrz, jak Pan Bóg cię potraktował. I właśnie, żeby zasiać tą truciznę, wątpliwość, że a jej nie wiadomo jak. Otworzyć się na Boga, no nie wiadomo, bo nie wiadomo, co cię spotka. To jest ewidentnie, wprost z piekła rodem. Tego typu myśli, uczucia. I oczywiście, że to bazuje na naszej ludzkiej naturze, na zranieniach, które nosimy, na bólach, które doświadczyliśmy. Oczywiście, że tak. Ale diabeł za to łapie. Bóg mówi, zaufaj mi. Zaufaj mi, ja cię przez te cierpienie przeprowadzę. Przez wszystko, cokolwiek by cię miało nie spotkać. Choćby cię zły szarpał, rzucał, bił, nie wiem, w jakikolwiek sposób. Ja cię przeprowadzę. Choćbyś miał się rozpaść w proch. Przy śmierci. Ja cię przez to przeprowadzę. Więc ten punkt bardzo istotny właśnie, jeśli można zacząć właśnie od tego pierwszego kroczku. Od Boga tylko dobro. I można iść w ciemno. Do Boga mogę mówić: tak, Ojcze, i jeśli to jest Jego wolą, w ciemno idę, choćby się nie wiem, co działo. Bóg jest tylko dobry. Pierwszy kroczek. Drugi kroczek. No, moi drodzy, drugi kroczek to jest moja odpowiedź na to. Jaka w takim razie powinna być moja odpowiedź na takie Boże pragnienie? Bo to jest pragnienie Jego serca. Dawać życie, piękno, wolność, oddech. Jak ja mogę odpowiedzieć? Otóż moją odpowiedzią jest przyjąć w pełni. Być w pełni dyspozycyjnym. Cokolwiek Ty, Panie Boże, chcesz, jeśli taka jest Twoja wola, przyjmuję. Kropka albo wykrzyknik. Żadnego przecinku. Cokolwiek by to nie miało być. I powtarzam jeszcze raz, cokolwiek, jeśli to jest od Ciebie, no, Bóg jest mądrzejszy niż ja, nieskończenie bardziej. On widzi konsekwencje, jakie będą, co... Boże, Ty jesteś mądrzejszy, jak Ty tak widzisz, to znaczy, że tak jest lepiej. Ja nie przewidzę następnych 10 minut, godziny, dnia, a Ty widzisz nie 10 minut, ale 10 setki, dziesiątki tysięcy lat, miliony może, jakie to będzie miało konsekwencje moje wybory dla pewnych rzeczy. No to dobrze, Ty widzisz najlepiej. Kochasz najbardziej. Wiesz, co jest dla mnie najlepsze. I zawsze będziesz działał na moją korzyść. Stąd moja postawa to jest dyspozycyjność. Właśnie ta postawa, o której mówimy. Na czym ona polega teraz? Tak mówiąc, chwytając teraz dynamikę tej postawy, ale teraz od środka. Właśnie ze strony Boga i mojej stosunku do Boga, to jest pełne otwarcie. Cokolwiek od Boga przyjmuję. Natomiast we mnie, po grzechu pierworodnym, jest złamanie. I tutaj będzie się toczyła pewna walka. I teraz właśnie ujmując tą postawę dyspozycyjności, żeby ją kształtować w sobie, co trzeba uchwycić? Trzeba uchwycić coś, co jest wyrażone w różnych, przez różnych, powiedzmy, przez różne mądre osoby, wyrażone pewnym obrazem. Otóż, tak jak wspomniałem, czasami tą postawę dyspozycyjności określa się jako równowagę. Dlaczego? No właśnie, tu obraz wagi dobrze te pewne rzeczy ukazuje. Waga taka, jak dawniej była waga. Tu trzeba sobie wyobrazić taką wagę, że powiedzmy, że są takie właśnie, powiedzmy, zawieszone jedna szala, prawda? Jakiś pojemnik, jedna szala, potem z drugiej strony, prawda? Zawieszona druga jakaś szala i tutaj jak się kładło jakiś ciężar na jednej stronie, no to oczywiście strzałka prosto powinna być, jak się kładło jakiś ciężar na jednej, prawda, stronie szali, no to na jednej szali, no to się strzałka przechylała w jedną stronę, trzeba było położyć na drugiej stronie, prawda? I wtedy tak się wyrównywał. O, taka waga. Dlaczego dobry jest ten obraz? Ponieważ trzeba w sobie uchwycić pewną dynamikę. Mianowicie, dyspozycyjność wobec Boga oznacza, że ja przychodzę do Boga i mówię szczerze, otwarcie, w pełni. Panie Boże, na przykład pragnąłbym czegoś. Bardzo coś jest dla mnie ważne. Tęsknię za czymś. Widzę, że to byłoby dla mnie coś, czego bym bardzo pragnął. I bardzo Cię o to w takim razie proszę. Bardzo Cię o to proszę. Ty widzisz, że ja bym tego bardzo pragnął, bardzo bym tego pragnęła. I widzę, że to było, i wiem, że jest to rzecz dobra sama w sobie. I ja widzę, że, i po mojemu ja widzę, że byłoby to dla mnie coś wspaniałego. Proszę Cię o to. To jest jakby położenie pewnego ciężaru na jednej szali. Ale jak się kładzie ciężar na jednej szali, to się strzałka zaczyna przechylać w tą stronę. Co trzeba robić, żeby być w równowadze? Trzeba wtedy kłaść mocny nacisk na drugą stronę i mówić: Panie Jezu, widzisz, ja bardzo tego pragnę. Jeżeli jednak Twoja wola jest inna, to w takim razie i teraz nacisk na tą drugą szalę. To ja Cię proszę, Panie Boże, żeby było tak, jak Ty chcesz, a nie tak, jak ja. Szczerze staję przed Bogiem, otwarcie, wyraźnie mówię o moich pragnieniach. I im bardziej widzę, że do tego lgnę, tym bardziej powinienem kłaść nacisk na drugą szalę. Jeżeli jednak, Panie Boże, Ty widzisz inaczej, jeżeli jednak Twoja wola jest inna, jeżeli jednak Ty swojej mądrości, miłości pragniesz dla mnie, nawet gdyby to było odwrotnie, dosłownie odprzeciwnie do tego, co ja chcę, to ja nie tylko, że się zgadzam na to, ale nie, ja o to proszę. Dlaczego? Bo wiem, że ty kochasz nieskończenie bardziej niż ja. Bo wiem, że ty jesteś nieskończenie bardziej mądry niż ja. Bo wiem, że ty widzisz nieskończenie bardziej dalej niż ja. Ty widzisz, to jest dla mnie dobre, piękne, prawdziwe. Lepiej niż ja. I moi drodzy, tu chodzi o to, aby uchwycić teraz tą dynamikę. Zauważmy, że to się dzieje jeszcze znowu. Zanim ja nie muszę wiedzieć i ja nie wiem jeszcze, jaka jest wola Boża w stosunku do mnie. Nie wiem. Ale już trzeba w sobie wtedy kształtować tą postawę. Ja nie wiem jeszcze, Panie Boże, jaka jest Twoja wola. Ale ze swojej strony ja już jestem gotowy przyjąć cokolwiek Ty mi dasz. I wykonam to. Właśnie to. Ja nie wiem jeszcze, co Pan Bóg dla mnie przygotowuje. Ja nie wiem jeszcze, w którą stronę mnie prowadzi. Ja nie wiem jeszcze, do czego mnie powołuje. Ja nie wiem jeszcze, jakim mnie obdarzy powołaniem, misją. Ale już teraz chcę powiedzieć, że no ja bym pragnął tego, ja bym pragnęła tego. Jeżeli jednak ty będziesz pragnął nawet czegoś odwrotnego, dobrze, ja to przyjmę, wykonam. Bo mam pewność, że jest to dla mnie najlepsze. Żeby uchwycić dynamikę tego. Jeszcze, że tak powiem, ponieważ mamy taką naturę właśnie ludzką, że przykłady jednak do nas pewne przemawiają, jak się widzi na pewnych konkretach. Wyobraźmy sobie sytuację, no powiedzmy, młodych ludzi. Młodzi, w tym sensie, że mężczyzna, kobieta poznali się, mają się ku sobie, zakochali się. I myślą na przykład o sakramencie małżeństwa. Natomiast są osobami wierzącymi, chcą rozeznać swoje powołanie. I co wtedy? Właśnie. I wtedy, moi drodzy, zanim się wejdzie w ogóle w rozeznawanie, a co ty, Panie Boże, chcesz ode mnie, czy to, czy nie to, czy ten mężczyzna, czy nie, czy tak, co trzeba zrobić? Najpierw, pierwszy krok, to jest właśnie ta postawa dyspozycyjności. To znaczy co? To znaczy ta, powiedzmy, młoda kobieta, trzeba, żeby stanęła przed Chrystusem i powiedziała: Panie Jezu, no widzisz, związana jestem z tym mężczyzną. No, pokochałam go. No, on mnie też. No ja myślę, że tego bym pragnęła. I teraz... Jeżeli jednak, Panie Boże, Ty widzisz to inaczej, jeżeli jednak Twoja wola jest inna, ja jeszcze nie wiem, jaka jest, jeżeli jednak jest inna, to ja zgadzam się w pełni, że w takim razie na przykład on nie będzie moim mężem. Zgadzam się i nawet proszę o to, żeby było tak, jak Ty chcesz, nie tak, jak ja. Ta równowaga, że jestem gotowa przyjąć cokolwiek Ty, Panie Boże, dasz. W psychice lgnę bardzo tutaj. Ale jak stoję przed Panem, to On jest miłością. On jest czułością nieskończoną. W takim razie Ty, Panie Boże, decyduj. Ja nie decyduję. Ja przyjmuję Twoją wolę i ją będę wypełniał. I ją będę wypełniała. Ty decydujesz. Pozwolę sobie tylko podzielić się takim właśnie doświadczeniem. Jak ktoś poważnie to bierze, to, moi drodzy, to są przepiękne wtedy rzeczy. Doświadczenia na przykład na rekolekcjach, dłuższych rekolekcjach, takich właśnie w ciszy, tydzień. Pewne osoby przyjeżdżają na rekolekcje, rzeczywiście na przykład już gdzieś tam plany swoje mają i przychodzi moment do rozeznawania powołań. I bywa tak. Bywa tak, że rzeczywiście... No, kobieta mówi, ale ojcze, to, a jeśli, no a, no to, ale to oznacza, że jeśli Pan Bóg podejmie inną decyzję, to ja już mam mu powiedzieć, że ja to wykonam? Doskonałe uchwycenie całej dynamiki. Dokładnie tak. Ja jeszcze nie wiem, jaka jest jego wola, ale jeśli Pan mnie poprowadzi, to ja już chcę mu powiedzieć teraz, dobrze, jeśli Ty mnie tak poprowadzisz, ja to wykonam. Moi drodzy, to jest walka. Tam czasami dosłownie, można powiedzieć, tam są łzy. I dobrze, że są wtedy. To są wtedy przepiękne łzy. A co będzie? Panie Boże, no ja bym pragnęła, Ale jeśli jednak i ta gotowość w sobie, dobrze, jeśli Ty tak chcesz, dobrze, przyjmę. Moi drodzy, to jest to. Właśnie jak się uchwyci teraz tą dynamikę, o co tutaj chodzi, no to widać, że tak powiem, to jest postawa, która łapie Boga za serce. To jest coś, co Bóg, jeszcze człowiek nic nie zrobi, zauważmy. Jeszcze nic nie rozeznam, jeszcze nie wiem, jakie jest moje powołanie. Ale to, co najistotniejsze, to jest właśnie to. Jestem gotowy. Ja pozwolę sobie powiedzieć, niech mi się stanie według Twego słowa, podkreślający Twego. Widzicie? To jest ta postawa, która jest w Maryi. Ja bym może chciała tak, chciałbym może tak, ja legnę tu, ja legnę tam. To jest dla mnie ważne. Jeżeli jednak Ty chcesz inaczej, niech mi się stanie tak, jak Ty chcesz. I ja to wybieram. A święci mówią wprost, nawet Ignacy mówi, święty Ignacy na przykład mówi wprost, to wtedy nawet mówi, że nie tylko właśnie, żeby to nie było tak, że zauważmy, bo tu trzeba stanąć przed, właśnie zobaczyć się przed Bogiem, przed Chrystusem. To nie chodzi o to teraz, że ja stanę przed Chrystusem i powiem, ojej, no Panie Jezu, no dobrze, no jeśli już, no nie mam innego wyjścia, no i tak z opuszczonymi rękami, to czy to go ucieszy? Czy to jest postawa, która może ucieszyć serce tego, który mnie kocha? Czy to jest postawa mojego serca? Właśnie nie. Tu chodzi o to, żeby właśnie powalczyć o takie nastawienie serca, że dobrze, Panie Boże, tak. I z pewnym błyskiem w oczach. Drgnieniem serca, choćby to było we łzach. Ale to tak niech będzie wypowiedziane. Fiat, właśnie. Niech mi się stanie. Tak, niech mi się stanie według Twego słowa. Nalegać nawet, żeby, jeśli ja widzę, że do czegoś bardzo lgnę, bardzo w psychice, to jest ten właśnie jedna szala, to wtedy trzeba kłaść nacisk przed Chrystusem, zanim jeszcze cokolwiek rozeznaję. Trzeba kłaść nacisk, Panie Jezu, to ja tym mocniej kładę nacisk. Jeżeli jednak Twoja wola jest inna, to tym bardziej ja Cię proszę, nawet nalegam, żebyś mnie tak poprowadził, żebym zrealizował Twoją wolę, nawet jeśli będzie dokładnie inna. Nalegam, proszę. I zauważmy, że znowu tu chodzi właśnie o tą więź miłości, zaufań. To jest zaufanie. To jest odpowiedź drugiego serca ludzkiego, które odkryło, jakie jest serce Boga, nieskończenie dobre i wie, że mogę ufać w ciemno, w ciemno. Choćbym przechodził przez ciemną dolinę, idę, ufam. Co jest ważne w takich sytuacjach? Właśnie. Zauważmy, to jest przygotowanie się do rozeznania. Ważne jest to, żeby takie, jak krótko nie czytam, zbierając jeszcze ten drugi kroczek. Cztery uwagi. Pamiętajcie zawsze, zawsze, to musi być przed nami. Obraz Boga. Od Boga tylko dobro. Bóg jest nieskończenie miłosierny. Kocha. Mądry. Tylko dobro. Więc mogę mu w ciemno ufać. Tego się trzymać po prostu zawsze. Dalej, mieć już w sobie gotowość taką, że dobrze, trzeba. Panie Jezu, ja wykonam to. Nie wiem jeszcze, o co Ty mnie poprosisz, ale ja już chcę mieć w sobie tą postawę, że ja to wykonam, cokolwiek by to nie było. Dobrze, wykonam. I naprawdę właśnie, i to poważnie wziąć pod uwagę, cokolwiek byś Ty mi nie powiedział. Nawet gdyby to było dokładnie odwrotnie niż to, co ja chcę. To jest taki trzeci aspekt. Dobrze, jeśli będzie dokładnie odwrotnie, jeśli to jest od Ciebie, przyjmę, wykonam. To jest najlepsza rzecz dla mnie. Najlepsza. I uwaga, czwarta taka uwaga, ważne. Od razu uważać wtedy na taki rój pytajników, który się pojawi. No dobrze, no ale skąd ja będę wiedział, jaka jest wola Boża? I od razu zaczyna się, no to a jak mi to Pan Bóg powie? A jak to rozeznam? No a czy ja to dobrze rozeznam? No a skąd wie, czy się nie pomylę? No a przecież może być... I zgubisz się. Zostaw na razie to, jak to będziesz, jak ci to Pan Bóg powie. Zostaw to. On wie, jak ci to powie. Na razie jest ważne to, żebyś ty był, była przed Panem w pełni do dyspozycji. Święta, w cudzysłowie, obojętność. Gotowość. Tak naprawdę miłość. To jest oddanie. To jest to tchnienie ducha, gdzie rzeczywiście człowiek tak, cały twój, totus tuus, tota tua, cała twoja, oddana w pełni. Oddany w pełni. A jak Pan mi to powie? A powie. On ma swoje drogi. Znajdzie sposób, żeby mi to powiedział. I jak to powie, to będzie to jednoznaczne. Możesz być spokojny, możesz być bardzo spokojny. Jak to powie, to będzie to jednoznaczne. Tak jak zesłał Ducha Świętego na apostołów, oni nie wiedzieli, skąd mogli wiedzieć, jak poznają, czy już przyszedł na nich Duch Święty, czy nie. Może już przyszedł, może nie, może by mnie zauważyli. Przepraszam za taki może banalny przykład, ale ja myślę, że to nie jest banalny przykład, uczciwie mówiąc. Pan powiedział, czekajcie, przyjdzie Duch Święty. Tyle. Jak przyszedł, wiedzieli, że przyszedł. Jak Pan ci da odpowiedź, będziesz wiedział, będziesz wiedziała. Tak, to jest odpowiedź Pana. Wracając do młodych na przykład, którzy rozeznają. Zanim się wtedy wejdzie w rozeznawanie, a czy to ten mężczyzna ma być moim mężem, czy to ta kobieta ma być moją żoną, zanim. Najpierw trzeba tej postawy dyspozycyjności, pełnej. Wtedy pięknie wchodzę w rozeznawanie. Chciałbym wam przytoczyć przykład, który myślę dobrze ukazuje od właśnie taką postawę. Przykład świętych. Święci dobrze ukazują dynamikę więzi z Bogiem. Warto bazować na ich doświadczeniu. Warto. Przykład wzięty z dzienniczka świętej siostry Faustyny. Niektórzy zapewne dobrze znają już ten fragment, ten tekst. Inni może nie. Pozwólcie, że przeczytam pewien tekst, właśnie ten pewien fragment, ten tekst. To jest dzienniczek siostry Faustyny, numer 1264. Święta Faustyna pisze tak. Dzienniczek 1264. Akt zdania się zupełnego na wolę Bożą, która jest dla mnie miłością i miłosierdziem samym. Akt ofiarowania. Jezu, hostio, którego w tej chwili przyjęłam do serca swego, a w tym zjednoczeniu z Tobą ofiaruję się Ojcu Niebieskiemu jako hostia ofiarna, zdając się zupełnie i całkowicie na najmiłosierniejszą, świętą wolę Boga mojego. Od dziś wola Twoja, Panie, jest mi pokarmem. Masz całą istotę moją, rozporządzaj mną według swoich boskich upodobań. Cokolwiek poda mi Twoja ojcowska dłoń, przyjmę z poddaniem się, spokojem i radością. Nie lękam się niczego, jakkolwiek mną pokierujesz i spełnię przy pomocy Twej łaski wszystko, czegokolwiek ode mnie zażądasz. Już teraz nie lękam się żadnych natchnień Twoich, ani ich nie badam z niepokojem, dokąd one mnie zaprowadzą. Prowadź mnie, o Boże, drogami, jakimi Ci się podoba. Zaufałam całkowicie woli Twojej, która jest dla mnie miłością i miłosierdziem samym. Każesz pozostać w tym klasztorze? Pozostanę. Każesz przystąpić do dzieła? Przystąpię. Pozostawisz mnie do śmierci w niepewności co do dzieła tego? Bądź błogosławiony. Dasz mi śmierć w ten czas, kiedy po ludzku zdawać się będzie, że najbardziej potrzeba mojego życia? Bądź błogosławiony. Zabierzesz mnie w młodości? Bądź błogosławiony. Dasz mi doczekać sędziwego wieku? Bądź błogosławiony. Dasz zdrowie i siły? Bądź błogosławiony. Przykujesz mnie do łoża boleści, choćby na życie całe? Bądź błogosławiony. Dasz same zawody i niepowodzenia w życiu? Bądź błogosławiony. Dopuścisz, aby moje najczystsze intencje były potępione? Bądź błogosławiony. Dasz światło umysłowi memu? Bądź błogosławiony. Pozostawisz mnie w ciemności i we wszelakiego rodzaju udręczeniu? Bądź błogosławiony. Od tej chwili żyję w najgłębszym spokoju, bo sam Pan niesie mnie na ręku swoim. On, Pan niezgłębionego miłosierdzia, wie, że Jego samego pragnę we wszystkim, zawsze i wszędzie. O taką właśnie postawę chodzi. Taka postawa, pozwolę sobie jeszcze raz powiedzieć, jakby łapie Boga za serce. To jest to jeszcze, zanim cokolwiek zrobi. Tu jest to. już jest to, co najistotniejsze się dokonało. I zauważmy, siostra Faustyna jeszcze nie wie, jaka będzie wola Boża, taka czy inna, to nie wie. Ale już teraz jest gotowa. Powiesz to, bądź błogosławiony. Zrobię to. Powiesz, nie, dobrze, nie będę robiła. Każesz, będzie twoją wolą, żebym robiła coś? Dobrze. Żeby całe moje życie było w świetle? Dobrze, bądź błogosławiony. Będzie w ciemności? Bądź błogosławiony. Będę zdrowa? Bądź błogosławiony. Będę chora? Bądź błogosławiony. Ty decydujesz, ja nie muszę. Zauważcie, ten pokój nie chodzi teraz o to, że kiedy siostra Faustyna mówi o pokoju, ona nie mówi teraz o swoim psychicznym odczuciu. Nie. Przy tej postawie może się pojawić zmaganie, ból, oczywiście, ale ona mówi o tej świadomości i pewności, że Panie Boże, cokolwiek od Ciebie, choćby się nie wiem co działo, mogę być w pokoju, że to jest najlepsze. Przeprowadzasz mnie przez ciemną dolinę, ja wiem, że cierpienie od Ciebie nie pochodzi, że to nie jest tak, że Ty nim mnie jakoś zrzucasz to na mnie. Nie, Ty przeprowadzasz mnie, ja mam udział w cierpieniu Chrystusa, tak jak On cierpiał niewinnie. Ja mam w tym swój udział, w tym zwycięstwie. Ty mnie poprowadzisz do czegoś przepięknego. W tym mam pełen pokój i pewność. I to jest to. Pozwolę sobie podać jeszcze jeden przykład tej postawy dyspozycyjności, ale już w kontekście walki o to. No, najpełniejszym przykładem takiej postawy jest postawa Chrystusa w ogrodzie w Getsemanii. Kiedy nikt go jeszcze nie torturował, nie bił, nie biczował. A zauważmy, co on przeżywa jako człowiek. Pamiętajmy, Jezus jest do nas podobny we wszystkim, z wyjątkiem grzechu, to znaczy z wyjątkiem tego, że w nim nie było momentu, że on by nie zaufał Ojcu. O. Natomiast zmaganie o zaufanie, a to tak, to nie jest grzech. I Chrystus dobrowolnie przyjął na siebie ludzką kondycję, żeby co? Żeby doświadczyć, co to oznacza? Zmagać się o taką miłość do Boga w sytuacjach granicznych. On zgodził się, żeby przejść to doświadczenie i to w takim stopniu, że zauważmy, on poci się krwią. I tam nie ma ani najmniejszej odrobinki, żeby on odszedł od ufności do Ojca. Nic. A zauważmy, jaka to jest walka. O taką postawę dyspozycyjności, wolności wewnętrznej, oddania Bogu, zawierzenia. O to trzeba walczyć. Popatrzmy, jak on walczył. Zauważmy, nikt go nie bije. Nic. Z zewnątrz nic. A wewnętrznie? I to jest to. To jest to zwycięstwo, przez które on przeszedł. Podobny do nas we wszystkim. My to mamy zaledwie kropelkę tego, czego on doświadczył. I to jest jeszcze może za dużo powiedziane. Kropelka w porównaniu z oceanem. Natomiast piękno postawy właśnie przed Bogiem tkwi tutaj. W takim oddaniu się. I teraz trzeci kroczek. Jeśli taki ma być moja postawa i oddanie się, to moi drodzy, trzeba się tego uczyć. I to świadomie i dobrowolnie. Pozwolę sobie powiedzieć więcej, nawet w pełni świadomie i zupełnie dobrowolnie. Podejmować kroki, że się tego uczy. Jak? Kiedy? Nie należy więcej, nie wolno tak, żebyś czekała, aż przyjdzie taki wielki moment ważnej decyzji i wtedy ja tak stanę przed Panem Bogiem i nie czekaj, zginiesz, pogubisz się. Nie. Ucz się takiej postawy w małych sytuacjach, w codziennych realiach, w wydarzeniach codziennego dnia, których jest masa, w drobnych rzeczach, ale już tutaj, żeby się twoje serce kształtowało. Właśnie do takiej gotowości. Ja sobie pozwolę wrócić do prościutkich przykładów, które w gruncie rzeczy chyba zawsze daję, ale właśnie bardzo proste, ale konkretne. Jadę gdzieś samochodem, nie chcę się spóźnić. Jest ważne spotkanie. No jadę, widzę, a tu widzę, że korki, coś tam. No to oczywiście, Panie Boże, no zależy mi, chciałbym. No tam ludzie czekają na przykład. No nie, albo gdzieś tam umówiłem się, nie chcę, żeby osoba czekała. No, spóźnię się. Proszę Cię, żebym się nie spóźnił. Żebym się nie spóźniła. Oczywiście, jak najbardziej. Ale wtedy od razu, jak się już włącza wtedy to światełko, że ale moment, ja tą sytuację mogę jeszcze lepiej wykorzystać. Nie tylko, że proszę. Nie, ja mogę wykorzystać tą sytuację, że złożę Bogu dar z siebie. No to od razu. postawa takiej gotowości. Panie Jezu, oczywiście Cię bardzo proszę. Jeżeli jednak Ty widziałbyś i Twoją wolą byłoby to, żebym ja się spóźnił na to spotkanie i to już spóźniłbym się po raz 10 na przykład i już wiem, że inni będą patrzeć na mnie, no opowiadać nie wiadomo co i trzeba będzie przełknąć tą pigułkę takiego upokorzenia. Jeśli taka Twoja jest wola, to znaczy, że jeśli coś się przez to pięknego dokona, jeśli taka jest wola Boża, to znaczy, że coś się ma przez to pięknego dokonać. Ja nie muszę wiedzieć co, ale coś na pewno się dokona. Więc jeśli taka jest Twoja wola, to oczywiście, Panie Boże, ja nie tylko się zgadzam, ale dobrze, Panie Boże, ja Cię proszę i nalegam, żebym się spóźnił. W prostocie. Oczywiście ja robię to, co do mnie należy. Nie zatrzymuję samochodu i wysiadam. Nie, jadę. Ale w sercu to gotowość. Dobrze, Panie Boże. Jak się spóźnił? To ja Cię nawet... Nie jak się spóźnię, to dobrze, ale jeśli taka Twoja wola, ja Cię proszę, żebym się spóźnił. Uwaga, jeśli... Zauważcie. Żeby to sobie uchwycić. Ja jeszcze nie wiem, spóźnię się czy się nie spóźnię. Jest taka wola Boża czy nie? Nie wiem. Bo robię to, co do mnie należy. Ale już w sercu jestem gotowy. Moje serce jest oddane Panu. Ono nie zatrzymuje się tylko na prośbie, na tym, czego ja pragnę. Ono jest zawsze ukierunkowane. A czego Ty chcesz? I tak reaguje serce, które się rozkochało. Nie czego ja chcę, ale czego Ty chcesz? Tak reaguje serce oblubienicy na serce oblubieńca. A czego on chce? Tak ma reagować serce Kościoła na serce Chrystusa. Tak ma reagować moje serce na rytm bicia serca Chrystusa. A jaka jest Twoja wola? I zauważmy, tu nie ma nic z jakiegoś niezdrowego wypierania tego. Nie, moje pragnienia tak są, staję je przed Panem, oczywiście. Tego typu rzeczy. Potem przychodzi sytuacja, kiedy proszę o pracę, aplikuję o pracę. Bardzo mi zależałoby na tym, żeby pracę zdobyć. Dla mnie, dla mojej rodziny. Robię to, co do mnie należy. A w sercu, Panie Jezu, bardzo Cię proszę o to. Jeżeli jednak Twoją wolą byłoby, żebym nie dostał tej pracy, dobrze, to ja Cię proszę o to, żebym nie dostała tej pracy. A jak to zrobisz? A to Ty masz swoje drogi. Natomiast jeśli taka jest Twoja wola, to proszę Cię, rób tak, żebym nie dostał tej pracy, nie dostała tej pracy. A resztę zostawiam Panu Bogu. Składam aplikacje, robię rozmowy wprowadzające, tak jak mówię najlepiej, a resztę zostawiam Tobie, Panie Boże. Ta gotowość jest czymś przepięknym, naprawdę. I potem, jak przyjdzie kwestia rozeznania, powołania, to wtedy już człowiek jest, że tak powiem, już ukształtowany. Panie Boże, mi by zależało na tym. Jeżeli jednak, i tu się już włącza, jeżeli jednak Ty byś chciał czegoś innego, dobrze, jestem. Oto ja. Oto ja służebnica. Oto ja niewolnica dosłownie. W pełni oddany. Właśnie tego uczy również Maryja. Dlatego niejako dotykając teraz tego misterium, które ona nas wprowadza, przy tej medytacji zatrzymamy się nad tekstem biblijnym, który jest nam dobrze znany. Do medytacji weźmiemy tekst z Ewangelii według świętego Jana, rozdział 2, wersety od 1 do 12. Jan, rozdział 2, wersety od 1 do 12. Dobrze znany tekst. Wydarzenie związane z weselem w Kanie Galilejskiej. Ja nie będę rozważał całego tego tekstu, bo to nie w tym rzecz, ale chodzi o to, by uchwycić dynamikę tego, co się tutaj dzieje, właśnie z perspektywy postawy, o której mówimy. Najpierw to przed Panem. Widzimy sytuację, właśnie wesela, takie czy nie inne aspekty tutaj się dzieją i w pewnym momencie wchodzi właśnie ten moment, kiedy Maryja przychodzi do Jezusa, właśnie zauważmy, najpierw przychodzi do Jezusa. Jest pewna sprawa, idzie do Jezusa. To już powinno nas nauczyć. Jest coś, dzieje się coś. Zanim zacznę sam główkować, zastanawiać się, idę do Jezusa. Jak Maryja, idzie do Jezusa, przedstawia mu to. I potem, niezależnie od tego, jaka jest jego odpowiedź, potem mówi do sług, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Tak jest, cokolwiek. I zaczyna się. Wydarzenie związane z misterium, choć po ludzku, zwykłe sprawy. Jezus mówi do sług, napełnijcie stągwie wodą. duże stągwie. I teraz, no właśnie, kroczki. Trzeba się wejść niejako w tą sytuację tych sług, którzy, no, to są proste rzeczy, ale jak się to uchwyci, to, no oni przecież, no, oni przecież potrzebują wina, nie wody. Wina. Trzeba coś zrobić. Brakuje wina. Może iść gospodarzowi powiedzieć, komuś tam powiedzieć. Pójdziemy, zamiast marnować czasu na noszenie wody, my wody to mamy. Zamiast marnować czas na noszenie wody, pójdziemy gdzieś, kupimy. Pamiętajmy, wesela wtedy trwały długo. Bywało tak, że wesele trwało na przykład tydzień. Bywało nawet tak. Widać, że to było jakieś bogate wesele, bo zaproszono również Jezusa, nie tylko Maryję stamtąd, ale również no, oczywiście jej syna. No ale skoro zaproszono jej syna, który był mistrzem, no to trudno zaprosić mistrza, a nie zaprosić uczniów, więc również uczniów, no to zauważmy, to tam musiało być trochę ludzi. Zapewne duże wesele. Więc no to może w takim razie no, pół dnia nam zejdzie przejść tam, zakupimy wina, załatwimy to, jakoś to rozwiążemy. A tu nam, prawda, gość mówi, gość z wesela, prawda, mówią, że mamy napełnić stągwie wodą. I tyle czasu marnować. Po co? Przecież jakoś, no co prawda, no to przynajmniej choć trochę tego wina będziemy mieli. I mieliby. Gdyby zrobili po swojemu, mieliby troszkę wina. Oczywiście, że tak. I co z tego? I co by z tego wyszło? I tu trzeba zobaczyć swoje życie. Tak jest, po ludzku, jak ja się zacznę tak chodzić, nie wiadomo co, oczywiście, coś tam z tego będzie. No tak, no oczywiście, troszkę wina. I co? Pamiętajcie, od Boga tylko dobro. Rób w ciemno. Potrzebujesz wina? Chrystus ci mówi, noś wodę. Noś wodę. Jak długo? Napełnij stągwie wodą. Piękna odpowiedź, piękna uwaga, drobniutka, a to jest cały Jan. I napełnili je aż po brzegi. O, to jest dyspozycyjność. Do końca. Do końca, w pełni. Cokolwiek ty powiesz, wypełnione, więcej już, tak, się w pewnym sensie nie da. I wtedy przychodzi jeszcze jeden kroczek, mianowicie nas zaczepnijcie i zanieście staroście weselnemu. Wykonać to. I dopiero po ciężkiej pracy, po wykonaniu pewnego kroczku, no, no to ja, no wodę, no dobrze, ale to zaniesiemy. Wtedy okazuje się, przychodzi cud. Właśnie, nieoczekiwany. Tak działa Pan Bóg. Pamiętajmy przy tej medytacji, żeby zawsze wracać do obrazu Boga i żeby się strzec przed tym, że właśnie tutaj też, że to nie jest tak, że Pan Bóg nie chce wypełnić naszych pragnień, tęsknot, tych najgłębszych. Wręcz przeciwnie. Żeby gdzieś nie wkradło się takie przekonanie, no tak, no ja chcę tego, ale Pan Bóg będzie zawsze chciał czegoś odwrotnego. A kto tak powiedział? Potrzebowali wina na weselu. Efekt był jaki? Przedziwny. Wino. I to o wiele lepsze niż tamto. Pan Bóg chce spełnić pragnienia. Te najgłębsze, te najwspanialsze. To diabeł czasami tak złapie niektóre z naszych pragnień, tęsknot i pociągnie w swoją stronę. Po co? No tak jakby te sługi pociągnął. A weź zrób przecież, no bo to będzie. I zrobiłbyś i coś tam z tego będzie. No, ale Pan Bóg chciał przygotować coś tak wspaniałego. Taką ucztę. Oblubieńczą ucztę. Przecież to jest opis relacji człowieka do Boga, Kościoła do Chrystusa. Uczta weselna, gody, to przygotowuje. A nie jakieś drobiazgi, tylko takie ochłapy. Nie. Właśnie on chce dotknąć najgłębszych pragnień. Przy tej medytacji zatrzymajmy się nad tym tekstem z Ewangelii Świętego Jana. Drugi tekst to będzie ten fragment z dzienniczka siostry Faustyny, numer 1264. Ja go zostawię tak, aby każdy z was miał go do medytacji. I właśnie, prośmy o taką postawę. Rozmawiamy z siostrą Faustyną, żeby nam w tym pomogła, wyprosiła nam to. Prośmy o wstawiennictwo świętych, naszych patronów. Prośmy Maryję, by nam towarzyszyła w tym właśnie, kształtowanie takiej postawy. Bóg, miłość, czuła, serdeczna, nigdy nie wprowadzi nas w jakiś ślepy zaułek. Zawsze będzie tylko prowadził ku czemuś, co jest piękne, wspaniałe. Dobre, prawdziwe. Amen.